Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w słoneczny piątek i zapraszamy Sławomir Orlik, Mariusz Tałajkowski i Janusz Wilczyński. Tak, to jest czas reakcji. Numery telefonów do studia 510-37-36 i czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dzisiaj porozmawiamy o alimentach. Trzeba je płacić, ale kwoty, jakie muszą zapłacić niektórzy zobowiązani, są brane z sufitu. Dziś przedstawimy właśnie historię pana Jarosława, który ma taki problem, nie tylko zresztą taki związany z płaceniem alimentów. Porozmawiamy także w sprawie, czy kurier może bez wiedzy adresata zostawić przesyłkę u sąsiada i jeszcze poprosić o pokwitowanie odbioru imieniem i nazwiskiem adresata. No, wydawałoby się na zdrowy rozsądek, że nie może, ale okazuje się, że taki przypadek miał miejsce, o czym opowiedziała nam pani Iwona. Wójt gminy Dobra apeluje do mieszkańców Bezrzecza o niepodlewanie ogrodów wodą z wodociągu. W H2O po prostu tej H2O zaczyna brakować, a może wodociąg jest za mało wydajny? Na ten temat porozmawiamy także w dzisiejszym magazynie. A zaczniemy od kwestii związanych z prawem wodnym. Prawo wodne sobie, a życie sobie. Nie ma egzekwowania przepisów związanych z tym, że jeżeli dany akwen nie obejmuje cała nasza działka, jeżeli jest to teren podległy chociażby starostwu powiatowemu czy zarządowi melioracji, no to wtedy, mimo że nasza działka przylega do tej wody, to 1,5 metra powinno być dostępu. Okazuje się, że jest to przepis generalnie martwy. Ci, którzy mają blisko wody działki, robią co chcą, grodzą się na potęgę i uniemożliwiają dostęp do wody.
Dzień dobry, Arkadiusz Gardna. Ja nie wiem, skąd takie zacięcie redakcji akurat do omawiania spraw jeziora Binowo czy jeziora Glinna. Przecież to jest dla większości mieszkańców prowincji rzecz oczywista, że wszyscy nad jeziorami się ogrodzili dawno, powykupywali działki. Nie ma żadnych 1,5 metra od brzegu. Nikt tam nie wpuści, a jak pan spróbuje przybić z deski czy z kajaka do takiej posesji, to pana Rottweiler pogryzie. Dziękuję, do widzenia.
Myślę, że to jest wina tego bardzo mocnego państwa, bo no, nikt tego nie pilnuje, zresztą nie tylko jeżeli chodzi o jeziora. Wszyscy chodzą jak woda w tataraku i dobrze. No, bardzo mnie to cieszy, że mamy jedno z lepszych praw, szeroko rozumianych, ale to jest wszystko tylko na papierze. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia, do zobaczenia nad wodą, do której będziemy mogli dotrzeć. Do tematu wróci zapewne Krzysztof Kukliński. A teraz dobra informacja. Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że omyłkowo jakaś osoba, jak się okazało, kurier, zabrał przesyłkę z książkami. Te książki zbierały dzieciaki z przedszkola publicznego nr 3 w Szczecinie, przedszkola Pętliczek dla dzieci z hospicjów. No i jest dobra informacja. Napisała do nas koordynatorka akcji właśnie zbiórki książek dla dzieciaków z hospicjum. Informuje, że paczki z książkami omyłkowo zabrane przez kuriera z przedszkola nr 3 zostały odnalezione. Wczoraj odezwała się do nas firma kurierska z Warszawy z wiadomością, że za ich pośrednictwem paczki trafiły do punktu zbiórki baterii. Sytuacja została wyjaśniona, a książki wyruszą dzisiaj w drogę do fundacji Zaczytani.org, a potem do szpitali w całej Polsce. Oczywiście firma kurierska zapewniła, że wszystko zrobi na swój koszt. W imieniu dyrektora przedszkola i swoim własnym dziękuję za pomoc i zaangażowanie. Małgorzata Bacławska, koordynatorka akcji. Cieszymy się, że wszystko się dobrze skończyło. Ci kurierzy są tak zalatani, że łapią za nie te paczki, za które łapać powinni. Teraz wróćmy do sprawy truskawek. Wczoraj telefonował do nas rozgoryczony sprzedawca, który ma sklep, który płaci podatki, odbywa wszystkie kontrole. Posłuchajmy jeszcze raz tego telefonu.
Dzień dobry. Jadę właśnie ulicą Floriana Krygiera z Furtu, gdzie zrobiłem zakupy do swojego sklepu. A tutaj przy moście stoi sobie samochodzik, sprzedawane są truskaweczki. Czy tak ma się to odbywać? Ja prowadząc swój sklep muszę zapłacić podatki, muszę mieć kasę fiskalną, muszę mieć świadectwa sanepidu upoważniające mnie do handlu. A tutaj sobie stoi człowieczek, wagę jakąś taką ma, nie wiadomo co to jest, jak ona waży, żadnej kasy fiskalnej i kasuje.
Witam, dzwonię spod Szczecina. Chciałam się dowiedzieć tego pana, ty właśnie tam na, doniósł na pana na moście sprzedającego truskawki. Po ile te truskawki, bo nie wiem, czy zdążę podjechać i kupić. Dzięki.
Dziękujemy. No, nie wiemy, po ile te truskawki. Tam nie zauważył nikt z kierowców, a przynajmniej nam nie przekazał, że jest duża tablica z ceną, na przykład 5,50, co byłoby ceną całkiem zachęcającą, prawda? A jeszcze w sprawie tych truskawek ktoś, kto twierdzi, że rozpoznał telefonującego z tego pierwszego telefonu.
Dzień dobry, stały słuchacz Marcin, dzwonię z Łęczycy. Chciałbym tutaj powiedzieć coś odnośnie tego pana, który stoi ze truskawkami przy ulicy Krygiera, ponieważ przed chwilą zadzwonił pan i naskarżył, że musi płacić podatki, sanepid i tak dalej. Ja rozpoznałem tego pana po głosie i chciałbym powiedzieć, że ten pan zamiast nadawać na zwykłego, sezonowego sprzedawcę, to niech sam najpierw sobie sprawdzi w swoim sklepie, ponieważ ma towar niezafakturowany, sam nie opłaca podatków. Dziękuję, pozdrawiam. Cały słuchacz Marcin.
Dziękujemy bardzo za te informacje. To jest czas reakcji. 12.13. Realizatora Mariusza Tałajkowskiego proszę o przeniesienie następnego nagranego telefonu na koniec audycji. Tak, i teraz już mogę powitać naszego gościa. Jest nim pan Marek Migacz, Stowarzyszenie Tata Jest OK. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wysłuchamy historii pana Jarosława. Wysokość alimentów zasądzonych na dzieci może porządnie utrudnić, czy nawet zdemolować budowane na nowo życie. Właśnie pan Jarosław zadzwonił do nas. Z zawodu jest marynarzem, który rozwiódł się po 35 latach małżeństwa. Sprawa rozwodowa, jak mówi, trwa już ponad 2 lata. No i zwrócił się do nas, by podzielić się opowieścią o bardzo trudnej walce o obniżenie kwoty alimentów, o komornikach i, jak twierdzi, agresywnych prawnikach tych osób, które są uprawnione do alimentów. Posłuchajmy.
Niszczą w zasadzie rodzinę, napędzają, powiedzmy, kreszczenia. Pierwsze kreszczenie syna było 3600 zł miesięcznie, co nie jeden pracujący marzy o takich pieniądzach. Jak rozumie, że oczywiście trzeba zapewnić dzieciom utrzymanie, no ale nie luksusy. Nasz wymiar sprawiedliwości, nasze sądy. Oczywiście nie mają żadnych hamulców, nie trzeba nic udowodnić, tak jak powiedziałem. Rozdają nie swoje pieniądze, więc przychodzi im to łatwo. Po pierwszym orzeczeniu w stosunku do syna sąd orzekł zabezpieczenie. Z uzasadnienia wynikało, że po pierwsze zabezpieczenie opiewało na 1200 zł, natomiast w samej sentencji było powiedziane 1400 zł miesięcznie, co później było podniesione. Po pierwszym orzeczeniu pełnomocnik, który jest pełnomocnikiem mojej żony i syna, mimo błędów w samym orzeczeniu wystąpił do komornika, dokonał zajęcia na 5 miesięcy wstecz. Zgodnie z orzeczeniem sądu nie miał do tego prawa, ponieważ syn 5 miesięcy wstecz był małoletnim, czyli nie mógł występować z powództwem i z okreszczeniami co do alimentów. Oczywiście później komornik po otrzymaniu wyroku odwoławczego to wszystko rozliczył, czyli działalność pana pełnomocnika doprowadziła, że syn był bez środków przez 5-6 miesięcy, jakoś tak. Mało tego, ten sam pełnomocnik 2 miesiące temu, mimo tego, że zabezpieczenie było również dla mojej żony i młodszej córki od 2015 roku płacone regularnie, bez opóźnień przeze mnie, wystąpił do następnego komornika, a żeby to było jeszcze ciekawiej, więc nie do tego samego, tylko nasłał następnego, no bo przecież jak dokopać facetowi, to tak porządnie, żeby to odczuł. Po przejrzeniu tej egzekucji, bo to znowu egzekucja, zajęcie wszystkich kont, jakichkolwiek środków tam się pojawiających, okazało się, że znowu to chodziło o uzyskanie podwójnej kwoty miesięcznej zabezpieczenia. Mimo moich wpłat on wykazywał, że nie płacę i po prostu przekazał to komornikowi. Żeby się odwołać od tego, to niestety trzeba iść do sądu. Tu jest następny mankament całej drogi, całego procesu komornikowego, egzekucji, która polega faktycznie tylko na tym, że osoba upojawniona powie, że coś jest nie tak i on wszczyna egzekucję, nie dochodząc, czy jest to prawdą, czy nie. Natomiast płacący musi przejść do drogę sądową, czyli ponieść koszta wniesienia sprawy do sądu. Musi wynająć adwokata przeważnie, no bo sam sobie nie da rady. Jako że z obydwoma komornikami miałem kontakt, przedstawiając na przykład dowód wpłaty, że wpłaciłem, tu jest dowód z banku, przecież sam sobie nie mogę wypisać. Usłyszałem, wie pan, co można z takim dowodem zrobić? Na pytanie moje do komornika, czy on mnie oskarża o to, że sfałszowałem. Oczywiście zaczął lawiekniować, zaczął od tego się odrzekać, że on nic takiego nie powiedział. Jedynym rozwiązaniem, żeby pozbyć się egzekucji komorniczej, to jest albo wierzyciel wystąpi z wnioskiem, znowu z wnioskiem, nie musi przedstawiać żadnego wyroku, nie musi tego udowadniać. Idzie do pana komornika, pisze na świstku papieru, że on właśnie dziękuje. I mało tego, taka sytuacja zaistniała, bo po piśmie mojego pełnomocnika w sprawie egzekucyjnej do żony i do jej pełnomocnika, oni unieważnili egzekucję, ale kosztami zostałem ja obciążony, nawet i zastępstwa egzekucyjnego pana pełnomocnika żony. Także z każdej strony płacący alimenty jest na przegranej pozycji. Drugim wyjściem jest wpłacenie zabezpieczenia do sądu, ale z upoważnieniem komornika do ściągalności za 6 miesięcy. W moim przypadku, który mówi 6 tysięcy miesięcznie, 6 miesięcy to jest 36 tysięcy, wpłacić tak sobie, żeby to tam leżało, no to niewielu ludzi chyba by się na to zdecydowało. I sądy, bo samo orzecznictwo też nie jest bezpłatne, też jest płatne. Przeważnie płaci przegrywający i komornicy wynajmowani później przez rodzinę pełnomocników, jak i sami pełnomocnicy. To są ludzie żyjący z tego i im zależy, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć.
Z panem Jarosławem rozmawiała Karolina Jaskulska, a przypomnę, z nami jest Marek Migacz, Stowarzyszenie Tata jest OK. Głównym celem tego stowarzyszenia jest budowanie pozytywnego wizerunku taty jako rodzica aktywnego, angażującego się w sprawy dziecka, dbającego o wszechstronny rozwój i dojrzewanie tego dziecka, budującego bezpieczeństwo i równowagę emocjonalną najmłodszego. Panie Marku, zastanawiam się nad jednym. Tutaj pan Jarosław przedstawił nam swoją taką urzędniczą, można powiedzieć, prawną również mitręgę związaną z płaceniem alimentów. Przede wszystkim cieszę się, że stara się je płacić rzetelnie, bo przypomnę, że obecnie około miliona dzieci w Polsce nie otrzymuje alimentów, a skuteczność egzekucji komorniczych w takich sprawach jest jedną z najniższych w Europie. W Polsce wynosi 19,5%, a na przykład w Danii 88%. Liczba dłużników alimentacyjnych przekracza 270 tysięcy osób, a łączny dług wynosi co najmniej 9 miliardów złotych. Jak pan to skomentuje?
Zacznijmy może od nieporównywalności systemu polskiego i duńskiego. Tutaj są dwie kwestie takie podstawowe, które widzę. W Danii, jak i w całej Europie, powszechnym modelem opieki po rozstaniu się rodziców jest opieka naprzemienna, co w znaczący sposób wpływa na alimentację. Drugim tematem są tabele alimentacyjne, które są powszechne też niemal w całej Europie Zachodniej i tam odsetek zobowiązania wobec dochodów, podkreślę dochodów, niemożliwości zarobkowych zobowiązanego, to jest kilkanaście procent do 20. W Polsce bywa, że jest to, jak tutaj wskazał pan w swojej wypowiedzi, połowa pensji, czasami więcej. I to są powody, znaczy pewnie nie wszystkie, ale takie, które trafiają do nas, do stowarzyszenia, ludzie z takimi powodami, gdzie nie są w stanie, nie że nie chcą, ale nie są w stanie tych alimentów uiścić.
Panie Marku, co by dało wprowadzenie tabel alimentacyjnych? Czym skutkuje ich brak w Polsce? Tym, że sądy, no, można powiedzieć śmiało, z sufitu biorą te kwoty, które mają ojcowie czy też matki płacić na swoje dzieci?
No właśnie o tym miałem teraz mówić dalej. Sytuacja ta uległaby bez wątpienia zmianie, gdyby wprowadzone zostały tabele alimentacyjne. Mało tego, o te tabele postulują również sami sędziowie, to jest Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.
A jak te tabele miałyby być zbudowane? Jak to miałoby wyglądać?
Tak w wielkim skrócie. To wygląda w ten sposób, że no możemy tutaj czerpać również z przykładów innych krajów, choćby Niemiec. Tam jest to takie najbardziej znane, Düsseldorfer Tabelle. Tam jest wiek dziecka określony przedziałem wiekowym, nie wiem, od roku do 5, od 5 do 10 i tak dalej, i tak dalej. Oraz zarobki, podkreślam zarobki, niemożliwości zarobkowe zobowiązanego. I w tym momencie mamy również przedział kwotowy, w którym się porusza sąd. Mało tego, odpowiedź na interpelację pana posła Pawła Skuteckiego, Ministerstwo Sprawiedliwości, że rozważa taką możliwość wprowadzenia tych tabel, to było rok temu, a no do tej pory ja nie słyszałem, może dzieją się jakieś tutaj prace w tym zakresie, do mnie takie informacje nie dotarły.
Za to dodajmy, że Sejm, przypomnę, uchwalił nowelizację kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu od ich płacenia. Te zmiany polegają na tym, że osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, najczęściej miesięcznych, ma grozić do roku więzienia, a jeszcze wyższa kara do 2 lat więzienia ma grozić osobie, która nie płacąc alimentów naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Proszę kontynuować, panie Marku.
To może jeśli ja chętnie przetoczę tutaj fragment z odpowiedzi na interpelację numer 3045 w sprawie propozycji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w zakresie wprowadzenia tabel alimentacyjnych w kontekście ochrony prawa dziecka do obojga rodziców. Odpowiadający był podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, a to było z 7 czerwca 2016 roku. I ostatnie zdanie z tego 4-stronicowego odpowiedzi brzmi tak. Reasumując, należy stwierdzić, że wszystkie te parametry mogłyby służyć do stworzenia podobnej jak w Niemczech tabeli lub innego wzorca, który byłby pomocą tak dla stron, jak i dla sądów. Przy założeniu, że dokument ten miałby tylko walor informacyjny i pomocniczy dla praktyki sądowej, nie istnieje niebezpieczeństwo pojawiania się zarzutów wkraczania w ten sposób w sferę ustawodawczą i obszar niezawisłości sędziowskiej. Z poważaniem Łukasz Piebiak. No minął rok, bo to praktycznie za 2-3 dni od czasu tej odpowiedzi. No ja mówię, nie wiem, czy toczą się prace w tym zakresie. No gdzieś ten temat staramy się monitorować, nie mamy takich informacji. Także ciekawa wypowiedź, taka budująca, no ale efektów na razie nie widzimy. Wręcz mało tego, to co pan przytoczył przed chwilą, zmiana tego artykułu bodajże 209 kodeksu karnego, z którą my się zgadzamy, tylko nie można zmieniać części systemu bez jakby jego podstaw.
Czyli cały system powinien po prostu być zreformowany. Ja dodam, że komornicy w Polsce prowadzą około 650 tysięcy spraw o zaległe alimenty, a każdego roku przybywa 60 tysięcy nowych. Tak wynika z danych Krajowej Rady Komorniczej. Długi alimentacyjne sięgają już ponad 11 miliardów złotych. Czy pan zgadza się z tym, co mówi pan Jarosław o bezwzględności prawników, przedstawicieli pozywających o alimenty? A może to dobrze, bo taka jest ich rola.
Znaczy to jest bardzo znowu indywidualne. Nie chciałbym tu w żaden sposób generalizować, ale niestety zdarzają się takie sytuacje, że tutaj interes osoby, która przychodzi do prawnika, czyli jego klienta i samego prawnika bywają różne. Jeżeli taka osoba chciałaby szybko i sprawnie przeprowadzić proces, jaki by to nie był, to o tyle prawnik, jeżeli jego wynagrodzenie uzależnione jest od czasu trwania tego procesu, no to ewidentnie mamy konflikt interesów. I zdarza się tak, wiem też z naszego doświadczenia jako stowarzyszenie, że są nieetyczni prawnicy i jakby podsycają ten konflikt zamiast go wygaszać. Tak jak podkreśliłem, nie chciałbym tutaj jakby dotykać tym całego środowiska prawniczego, bo to by było nieuczciwe. Mamy też informacje z drugiej strony, że są prawnicy jak najbardziej etyczni, tak to nazwijmy, dążący do porozumienia stron, a naszym zdaniem tutaj sposób polubowny, czyli mediacja w tej kwestii, jak i w każdej innej związanej z dzieckiem w konflikcie tym okołorozwodowym, jest najlepszy sposób rozwiązywania.
Nasz słuchacz mówił, panie Jarosławie, panie Marku, o zabezpieczeniu. Czym jest to zabezpieczenie? To jest przed przyznaniem przez sąd świadczenia alimentacyjnego dla uprawnionego do poboru tego świadczenia. Co to jest to zabezpieczenie?
No dokładnie tak, jak tutaj właśnie pan redaktor przytacza, to jest zabezpieczenie na czas postępowania rozwodowego w tym przypadku zazwyczaj, bądź też innego postępowania sądowego, gdzie sąd określa, jaką kwotę będzie płacił zobowiązany na czas właśnie trwania tego postępowania. I tu znowu mamy dwie takie kwestie prawne, które bywają właśnie wykorzystywane przez, tudzież przez strony, tudzież przez nieetycznych pełnomocników w sposób instrumentalny. Chodzi o to, że taki wniosek osoby, która się ubiega o alimenty, rozpatrywany jest zazwyczaj na posiedzeniu niejawnym. Czyli sąd nie dysponuje pełnym materiałem, a bywa, że tylko materiałem jednej ze stron. I w tym momencie na podstawie tego orzeka wysokość tego zabezpieczenia. Ono jest wykonalne natychmiast i w tym momencie, jeśli tamte materiały były nierzetelne, dane, nazwijmy to, z sufitu wzięte, a sąd nie miał możliwości do końca ich zweryfikowania, to te alimenty są zasądzane ponad stan.
A czy bywa z pana praktyki, czy wynika, że bywa też tak, że na przykład ktoś, kto ubiega się o alimenty, reprezentant osoby na przykład małoletniej, podaje niewłaściwy adres osoby zobowiązanej do właśnie tego zabezpieczenia, czy później alimentów, zostaje wysłane wezwanie do takiej osoby, ta osoba go nie odbiera, a mimo to są naliczane kwoty miesięczne do zapłaty i potem to narasta, a ktoś nawet nie wie, że mu taki dług narasta?
No i to jest właśnie druga rzecz, którą chciałem w tym aspekcie poruszyć, dokładnie w punkt pan redaktor to ujął. No tak jest też czasami robione właśnie przez nieetyczną stronę, bądź też jej pełnomocnika, że wskazywany jest adres tego przyszłego potencjalnego zobowiązanego do płacenia alimentów inny, niżeli tam, gdzie on przebywa, gdzie jest w stanie takie coś odebrać, takie wezwanie z sądu. No po 14 dniach wraca taki list z informacją, że został nieodebrany przez osobę tą, do której był kierowany, no to już jest skutecznie prawnie doręczone, zatem jakby sąd ma czystą formalnie kartę, wydaje odpowiednie, tak jak pan tutaj wskazał, zarządzenie o wysokości alimentów i taka osoba często dowiaduje się dopiero po jakimś tam czasie, pół roku, roku, znaleziona przez komornika już w tym momencie, że ma na przykład do uregulowania wysokość alimentów no w znacznej kwocie, no bo to jeżeli to jest kilkaset złotych, a bywa jej więcej miesięcznie razy te 6 czy też 12 miesięcy, to się już robi z tego kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy i taki ma bagaż na start, tak to nazwijmy.
Czy pana zdaniem tutaj przepisy powinny się zmienić? Czy sąd nie powinien ustalić tego adresu precyzyjnie, czy nie powinien widnieć właśnie podpis adresata, który otrzymał tę przesyłkę na tej przesyłce, na tym liście poleconym?
No myślę, że to jest właściwy kierunek, bo znaczy nie chciałbym tutaj wchodzić w legislację w tym zakresie, ale powinno być to zrobione w ten sposób, żeby również mieć pewność, że osoba, która będzie potencjalnie dłużnikiem, czy dłużnikiem zobowiązana do płacenia alimentów, że ma tego świadomość, bo w tym momencie no to są takie przypadki właśnie, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy.
Czy taka osoba jak pan Jarosław, którego historii wysłuchaliśmy, może się zwrócić do stowarzyszenia Tata Jest Okej o pomoc i jak to stowarzyszenie znaleźć?
Tak, jak najbardziej. Jesteśmy tutaj w stanie pokierować, pomóc, najpierw zbadać może sytuację i w tym momencie wskazać naszym zdaniem najlepsze możliwe kierunki szukania pomocy i rozwiązań. Skontaktować się z nami można poprzez stronę internetową www.tjok, czyli od skrót od tata jest ok.pl i tam poprzez formularz zapraszamy do przesłania zapytania, przedstawienia stanu faktycznego, a my we własnym tutaj zakresie, na ile będziemy w stanie, na tyle będziemy starali się pomóc. Też zachęcamy osoby, które znajdą się w takim czy też innym trudnym stanie do skorzystania z pomocy profesjonalistów, która bywa często też darmowa, jak pomoc prawnika czy też psychologa, bo to jest trudna sytuacja, trzeba o siebie zadbać, żeby mieć siłę stawić czoła tym problemom.
Marek Migacz, Stowarzyszenie Tata Jest Okej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Witam naszego kolejnego gościa. Jest nim pan Grzegorz Warchoł, Biuro Prasowe Poczty Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A przede mną mail od naszej stałej słuchaczki, mam nadzieję przynajmniej, pani Iwony. Pani Iwona pisze tak. Czy moglibyście Państwo zareagować na problem zostawiania przesyłek przez kurierów pocztekstu u sąsiadów? Ostatnio zamówiłam prezent dla dziecka, opłaciłam produkt i przesyłkę przez internet i czekałam. Dostałam SMS-a, że produkt został wysłany i tu, ku mojemu zdziwieniu, nigdy do mnie nie dotarł. Śledząc przesyłkę w systemie, znalazłam informację, że przesyłkę odebrałam, co mnie bardzo zirytowało i zdziwiło. Zgłosiłam reklamację przez infolinię, ale tam mi powiedzieli, że najlepiej wyjaśnić sprawę na miejscu, czyli w urzędzie pocztowym. Na poczcie mało tego, że dowiedziałam się, że paczkę odebrałam, to jeszcze poinformowano mnie, że to ja osobiście ją odebrałam, bo jest pokwitowane moim imieniem i nazwiskiem. Próby skontaktowania się z firmą Pocztex na ulicy Dworcowej okazały się niemożliwe. Żaden z podanych numerów telefonów nie odpowiadał. Po trzech dniach poszukiwania zadzwonił do mnie kurier z pytaniem: pani mnie szuka? Na pytanie, gdzie jest moja paczka, beztrosko mi odpowiedział, że zostawił u sąsiadów. Czy jest to zgodne z prawem, że podczas mojej nieobecności w domu kurier bez powiadomienia mnie zostawia moją paczkę u sąsiadki, a ta podpisuje się moim imieniem i nazwiskiem? Zaznaczę, że sąsiadka nie znała do tej pory moich danych, bo nigdy jej nie przedstawiałam tych danych. Co z ochroną danych osobowych? I na koniec dodam, że paczki do tej pory nie odzyskałam, a pan kurier nie ma sobie nic do zarzucenia. Pozdrawiam, Iwona. Przypomnę numer telefonu do nas: 510-37-36. Grzegorz Warchoł, Biuro Prasowe Poczty Polskiej. Czy kurier rzeczywiście tutaj może nie mieć sobie nic do zarzucenia?
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, kurier został pouczony i ukarany upomnieniem. Oczywiście w tym przypadku ta usługa nie została należycie wykonana. Panie Iwono, oczywiście bardzo przepraszamy za tą sytuację.
Proszę powiedzieć, jak
z doręczeniem tej przesyłki.
Usługa powinna być wykonana należycie. Czy dopuszczalnym jest, żeby kurier zostawił przesyłkę sąsiadom? Czy to powinno się najpierw odbyć tak, że kurier może zadzwonić do adresata, powiedzieć, że przywiózł paczkę, i czy może zostawić u sąsiadów i po uzgodnieniu z adresatem tak zrobić?
Generalnie wygląda to tak, że przesyłkę, taką jakiej tutaj mówimy, doręcza się zawsze za pokwitowanie odbiorcy. I to pokwitowanie musi zawierać datę oraz czytelny podpis. No i oczywiście po stwierdzeniu też tożsamości osoby upoważnionej do odbioru tej przesyłki. Oczywiście życie jest życiem i tutaj doręczający i odbierający starają się sobie jakoś pomóc, ułatwiać ten proces doręczania. I można tak zrobić, że w przypadku ustalenia z adresatem innego adresu właściwego do tego takiego skutecznego doręczenia, dopuszcza się możliwość chociażby zmiany miejsca doręczania takiej przesyłki. Pod warunkiem oczywiście, że że to miejsce znajduje się w jakiejś tam niedalekiej okolicy od tego właściwego adresu.
Kto wtedy ma się podpisać w tym miejscu kurierowi przeznaczonym na podpisy adresata? Bo raczej nie powinno być tak, jak tutaj opisuje pani Iwona, że sąsiadka podpisała się za nią imieniem i nazwiskiem właśnie adresatki, tej pani Iwony, naszej słuchaczki.
Znaczy, generalnie tutaj z tego, co ja po zapoznaniu się z tą samą historią, no to faktycznie doszło do sytuacji takiej dość niezręcznej. Tak jak powiedziałem, kurier może doręczyć przesyłkę wyłącznie adresatowi lub osobie chociażby współzamieszkałej z adresatem po ustaleniu i pobraniu czytelnego podpisu imienia, nazwiska. No w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku to nie miało miejsca i tak jak powiedziałem, bardzo przepraszamy za tą sytuację. Kurier, zresztą to jest doświadczony pracownik, jak się okazuje, został pouczony. No chciało po prostu ułatwić życie osobie odbierającej, no w tym przypadku to nie nastąpiło.
Nie wyszło. Czekamy na opinie naszych słuchaczy. Jakie są opinie właśnie Państwa w sprawie dostarczania przesyłek? Czy dogadujecie się z kurierami Pocztexu, ale także innych firm, nie tylko Poczty Polskiej oczywiście? Jak to wygląda? Ja muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że takich problemów nie ma. Mamy umówione kanały dystrybucji, kiedy nie ma mnie czy rodziny w domu i po prostu nie było nigdy takiego problemu, jaki zgłosiła pani Iwona. Czy zdarzają się często takie skargi, czy raczej macie Państwo rzadko do czynienia, czy też po raz pierwszy z taką sytuacją?
Przyznam szczerze, że od dłuższego czasu spotykam się z taką sytuacją po raz pierwszy.
Czyli znaczy, że generalnie właśnie to porozumienie pomiędzy kurierami a odbierającymi przesyłki istnieje. Jest z nami pan
tak,
Marek.
Oczywiście.
Dzień dobry, panie Marku.
Witam, witam. No nie ma problemu z odbiorem u sąsiadki, bo my często robimy tak, że jak nas nie ma, informujemy, że może zostawić u sąsiadki. Sąsiadka nazywa się tak i tak i ona kwituje swoim imieniem, nazwiskiem i nie ma najmniejszego problemu, więc bez naszej zgody, jak gdyby, nie wolno kurierowi zostawić paczki u sąsiadki, u kogokolwiek, tak? A często jest tak, że kurier dzwoni i nas nie ma, pyta się, gdzie jesteśmy, podwozi, nie ma problemu. Więc tutaj ewidentna wina kuriera i firma powinna odpowiedzieć za to. Dziękuję.
Dziękuję, panie Marku. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że przeprosiny już padły na naszej antenie. A czy wie pan, panie Grzegorzu, czy pani Iwona odebrała sobie tę paczkę od sąsiadki, czy nie?
W tym momencie nie mam takiej informacji.
Pani Iwono, to my prosimy o to, żeby właśnie nas pani poinformowała. Czy paczka wreszcie trafiła, bo to była paczka dla dziecka, być może na Dzień Dziecka, więc mam nadzieję, że dziecko już cieszy się zawartością tej przesyłki i tej paczki. Patrzę na Sławka Orlika, czy mamy jeszcze w tej sprawie telefon, ale tak, mamy. Dzień dobry.
Witam panie Januszu, Sławek.
Witamy panie Sławku.
Witam. Panie Januszu, prosta sprawa. W dzisiejszym czasie, w czasach telefonii komórkowej, przecież na paczkach to się podaje, zazwyczaj nawet jest specjalna rubryka w zasadzie u wszystkich kurierów w naszym kraju. Są miejsce w telefony. Telefony teraz są w pakiecie bezpłatnie, dzwoniący kurier może zadzwonić, jak do mnie często zamawiam paczki, jest zawsze telefon. Nie ma mnie, proszę, pani pod siódemką, pani pod dwójką, prawda, nie ma problemu, ja wiem, że jest paczka, ja wiem, do którego sąsiada, bo przecież nie ze wszystkimi sąsiadami się żyje na stopie polubownej, prawda, i w zgodzie, bo to też mogą być takie przypadki, ale jest telefon, proszę zostawić tu i tu, nie ma problemu, kurier zadowolony zadał paczkę i niezadowolony, to zaraz będzie mniej, jak przyjedziemy do domu, także tutaj chyba nie... Tego zabrakło, mi się wydaje.
Znaczy tutaj chciałem od razu podkreślić, dziękuję bardzo. Kurier podjął kilka prób kontaktu telefonicznego z adresatem, no ale bez powodzenia. Więc ten telefon komórkowy od pani Iwony był mu znany, więc dzwonił, próbował się dodzwonić. No i no niestety pozostawił przesyłkę bez zgody adresatki u jej sąsiadki.
I jeszcze pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Drodzy państwo, chciałbym zwrócić uwagę na istotny fakt, mianowicie przed chwileczką słuchałem wypowiedzi jednego ze słuchaczy, który wspomniał odnośnie specjalnej rubryki, która jest w miejscu nadania paczki. Drodzy państwo, ja wielokrotnie miałem wszelakie kłótnie z kurierami, którzy według nich, według kierowców przynajmniej, w tym kurier, nie mają to oni obowiązku wykonania takiego telefonu. Nie wiem, czy jest to oczywiście zgodne z regulaminem danej firmy, czy danych firm. Niemniej jednak za każdym razem mnie informowali, że to tylko jest w ich dobrej gestii wykonanie takiego telefonu. Nie wiem, czy to prawda, także bym prosił o ustalenie.
No właśnie, jak to jest w przypadku Pocztexu, bo za wszystkie firmy nie możemy się wypowiadać.
No tak,
czy kurier ma obowiązek zatelefonowania do nas i zapytania, gdzie zostawić przesyłkę?
Generalnie kurier pobierając rano przesyłki z sortownym do rozwiezienia po jakimś mieście, zależy mu po prostu na tym, żeby te przesyłki doręczyć skutecznie, żeby z nimi nie wracać na sortownię. Więc wykonuje telefony do klientów, tak jak tutaj poprzedni słuchacz powiedział, te numery telefonu widnieją najczęściej na lepkach adresowych. Więc tak, wykonuje te telefony, chcąc umówić się na odbiór, na doręczenie przesyłki, tak żeby po prostu być skutecznym kurierem.
I jeszcze pan Sebastian, witamy.
Dzień dobry, witam słuchaczy. Cały słuchacz ze Stargardu. Wczoraj miałem taki, znaczy z Polstargardu dokładnie. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, kurier miał dostarczyć paczkę, nie było nikogo w domu. Małżonka przekazała kurierowi informację, żeby zostawił w zielonym domu u rodziców tą paczuszkę. No niestety kurier zostawił, że tak powiem, w domu naprzeciwko, który jest w zupełnie innym kolorze. Nie mogliśmy zlokalizować paczki i po telefonie do kuriera kurier stwierdził, że jest daltonistą i nie wie, który to jest kolor zielony.
Zostawmy to bez komentarza, bo jeżeli to jest kurier, jest daltonistą, to tak być nie powinno, zwłaszcza, że nie rozpoznał koloru zielonego, a przecież kolor zielony na sygnalizatorach, chyba taki kolor, o ile pamiętam,
ryzyko też komunikacyjne.
510 37 36 zainteresował naszych słuchaczy ten temat, bo jest to temat życiowy, dotyczy każdego z nas. Ja tutaj, jeżeli chodzi o kurierów, powiem tyle, że są to osoby, które pracują pod dużą presją czasu, szybko, muszą dotrzeć do wielu miejsc i muszą także zaparkować gdzieś ten samochód i z tym mają także ogromne problemy, ale rzeczywiście wiele zależy od ich dobrej woli, od tego telefonu, że mam przesyłkę, gdzie ją dostarczyć, jeżeli pana, pani nie ma pod adresem wskazanym na tej przesyłce i często udaje się w tym przypadku osiągnąć porozumienie. To jest czas reakcji. Dziękuję za te wyjaśnienia. Jeżeli są komentarze w tej sprawie, to pod czujnym 510 37 32. Z nami rozmawiał pan Grzegorz Warchoł, Biuro Prasowe Poczty Polskiej. Do usłyszenia. I teraz zmieniamy temat. Temat wody. Popadało ostatnio, ale w poprzednich latach tego deszczu było bardzo, bardzo mało. To spowodowało, że w różnych ujęciach tej wody brakuje. Ale właśnie, czy takie problemy mamy w Bezrzeczu? Bo brak wody lub słabe ciśnienie to właśnie poranne problemy mieszkańców Bezrzecza. Słuchacze informują, że to problem powracający regularnie, jest różnie. Bywa, że jest małe ciśnienie w kranach. Wtedy automatycznie na przykład piec nam się w domu nie uruchamia do podgrzewania tej wody. Jak poinformował nas, czyli Radio Szczecin, rzecznik zachodniopomorskich wodociągów, to konsekwencje dużego poboru wody po południu. Jest tak codziennie po 17. Efekt jest taki, że zwykle tuż po 21 następuje spadek ciśnienia, bo studnie są puste i w tym czasie muszą się napełnić. No i właśnie, w związku z tą sytuacją związaną z wodą, apel do mieszkańców Bezrzecza wystosowała Teresa Dera, wójt gminy Dobra. W tym apelu czytamy, że w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami dotyczącymi braku wody pitnej, zwłaszcza w okresie od 26 maja do 30 maja, czyli do opadów deszczu w miejscowości Bezrzecze, odbyłam spotkanie z prezesem i przedstawicielami wodociągów. No i okazało się, że istniejące ujęcie wody w Bezrzeczu posiada operat, uwaga, wodnoprawny zezwalający na produkcję wody w wysokości do prawie 1000 metrów sześciennych na dobę i do obsługi takiej ilości wody jest przystosowane. Średnie zużycie wody w okresach jesień-zima, wiosna kształtuje się na poziomie do 460 metrów sześciennych na dobę. Natomiast w opisywanym powyżej okresie, czyli wystąpienie wysokich temperatur, nastąpiło maksymalne zużycie wody, co świadczy, że woda z ujęcia nie jest zużywana tylko na cele socjalno-bytowe, ale również do podlewania ogrodów i trawników. I w związku z zaistniałą sytuacją wójt przypomina o obowiązującej uchwale Rady Gminy Dobra z 30 kwietnia 2009 roku w sprawie właśnie dotycząca, w sprawie zakazu pobierania wody z gminnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogrodów działkowych, zieleńców przydomowych oraz upraw rolnych w godzinach od 6 do 10 oraz od 16 do 23. Poza wymienionymi godzinami zakaz podlewania nie obowiązuje. No właśnie, zakaz jak najbardziej wydaje się rozsądny, jeżeli korzystamy z tej wody wodociągowej, ale rodzi się pytanie, może zwiększyć wydajność tych studni. Już mam informację, że pani wójt Teresa Dera, wójt gminy Dobra, w nawiasie Szczecińska, jak przeczytałem na stronie, jest z nami. Dzień dobry, pani wójt.
Dzień dobry, witam.
Pani wójt, czytałem i przypominałem zarządzenie, które zabrania w konkretnych godzinach podlewania ogrodów właśnie wodą z wodociągu. Czy jakieś kary, Straż Miejska tutaj, czy to jest apel po prostu taki do mądrych, życzliwych mieszkańców, którzy mają poczucie wspólnoty, żeby nie podlewali bez żadnych konsekwencji, że tak powiem, mandatowych?
Tylko i wyłącznie apel i upominanie o racjonalne korzystanie z wody, którą każdy ma podpisaną umowę do celów socjalno-bytowych. Więc o rozsądek, żeby właśnie w tych okresie wzmożonych temperatur My nie wprowadzamy zakazu całkowitego podlewania. Zakaz jest tylko w godzinach, kiedy można ten zakaz wprowadzić, a po tych godzinach jak najbardziej wszyscy mogą korzystać z tej wody i podlewać swoje ogródki, bo wiemy, że dla osób, które wybudowały sobie domy, chcą mieć piękne ogródki i my tutaj zakazu całkowitego nie wprowadzamy. Ale w godzinach, kiedy od 16 wszyscy wracają z pracy i wtedy wszyscy włączają swoje krany do podlewania, no to wiadomo, że będzie to ciśnienie bardzo, bardzo słabe, a do niektórych domów nie dotrze ta woda, więc po godzinie 23 jak najbardziej w godzinach porannych można podlewać i można używać tej wody naprawdę dowoli, bo woda jest w Berzeczu. Woda jest, produkcję wody, zezwolenie, operat wodnoprawny na produkcję mamy na 999 metrów sześciennych na dobę, a średnie zużycie jest 460, więc proszę zobaczyć, jaki duży zapas mamy w Berzeczu, ale no nie da się, jeżeli o jednej porze, o po godzinie 16 wszyscy mieszkańcy włączają krany do podlewania, no to siłą rzeczy ta ciśnienie będzie po prostu mniejsze.
Jest z nami pani Paulina, dzień dobry.
Dzień dobry. Mnie bardzo tutaj rozbawiły godziny, które sobie ustalili na podlewanie roślin, ponieważ są to godziny najbardziej nasłonecznione, a w
nie
mojej
godziny.
Wiedzy... bo
zakaz jest
to
w tych godzinach nasłonecznionych.
No właśnie, tak. No i ale to są godziny, kiedy można sparzyć te rośliny, uszkodzić.
Rośliny się niszczą od tego, że są podlewane w tym czasie. Rośliny powinny podlewać się wieczorem, kiedy nie ma dużego nasłonecznienia.
Ale to pani mnie źle zrozumiała, proszę panią. Zakaz jest podlewania od 16 do 23.
I od 6 do 10 też.
No właśnie, podlewać można według pani między 10 a 16, wtedy, kiedy jest największe nasłonecznienie. Albo po 23. No to są tak, rano nie ma... wszyscy marzą o tym, żeby chodzić o godzinie 23, podlewać trawnik.
A o której chciałaby pani podlewać? Przepraszam panią bardzo.
O 20, o 19, wtedy,
ale proszę
panią,
o 20 ludzie zaczynają kąpać dzieci.
Dzieci
przychodzą z
pracy. Ale pani argument, żeby podlewać wszystkie rośliny do godziny 16, czyli nie wiem, od 13, 12, 14, powoduje, że uprawy, rośliny i wszystko umiera, bo się w tym momencie niszczą te
rośliny.
Proszę
panią, a ja zadam pani pytanie w tym momencie. Co pani robi z wodą deszczową?
Znaczy powiem tak, ja nie mieszkam już w tym momencie. Ja mieszkałam wcześniej w Pilchowie.
Ale się pytam, co pani robi z wodą deszczową? Proszę Państwa, w normalnych, cywilizowanych krajach wodę deszczową gromadzi się po to, żeby móc podlewać ogródek lub wykorzystywać do innych celów.
Wody deszczowej się kiedy nie ma deszczów, to tej wody deszczowej nie będzie tyle, żeby podlewać ogródek codziennie.
Proszę Panią,
zbierać.
Będzie, bo tak stosujemy i tak tą wodę gromadzimy.
Drogie Panie, muszę przerwać tę rozmowę. Pani Paulino, no podniosła Pani ważny tutaj element tej całej sprawy, bo rzeczywiście w godzinach między 10 a 16 jest największe nasłonecznienie. Podlewanie może zaszkodzić roślinom, no ale z drugiej strony trzeba wybrać tutaj, no nie wiem, czy to właściwe określenie, mniejsze zło. Potrzebujemy tej wody do celów gospodarstwa domowego, prawda, socjalno-bytowych. I to jest priorytet. Ale ja mam pani wójt inne pytanie. Dobra ciągle się rozbudowuje, powstają nowe domy. No jest zapas, jak pani tutaj wskazuje, że woda w wysokości do 1000 metrów prawie sześciennych, operat wodnoprawny i takie są te ujęcia. No a zużycie jest 460 metrów sześciennych. Ale czy jednak dynamicznie nie wzrośnie to zużycie, kiedy pojawią się nowe domy i czy nie myślicie o tym, żeby zwiększyć jeszcze wydajność wodociągu?
Oczywiście, że tak. Proszę pana, mamy plan wieloletni modernizacji urządzeń wodociągowych i między innymi w Berzeczu pozyskaliśmy działkę, bo to nie jest taki prosty sposób, żeby tylko na danym ujęciu wody budować kolejne studnie. Studnie muszą być też od siebie oddalone w pewnych odległościach, żeby z tego samego złoża nie czerpać wody. Więc mamy kolejną działkę pozyskaną w Berzeczu, gdzie będziemy kolejną studnię bić i ta woda oczywiście będzie z nowego ujęcia, ale też jak będzie kolejna studnia, też mamy w planie kolejny zbiornik wyrównawczy, żeby tą wodę gromadzić, a potem w tych godzinach największego rozbioru, w największych godzinach szczytu móc po prostu z tego zbiornika tą wodę wykorzystywać. Więc ten plan wieloletni jest przemyślany i to nie jest tak, że my nie myślimy o tym, że następuje szybki, dynamiczny rozwój naszych miejscowości.
Dziękuję za rozmowę. Pani Teresa Dera, wójt gminy Dobra. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I jednak apeluję o rozsądne gospodarowanie wodą do celów ogródkowych.
My także do tego apelu się dołączamy i proponujemy rzeczywiście pomyśleć o wodzie deszczowej. Mamy rynny, zbierajmy tę wodę i tą wodą właśnie podlewajmy albo zainstalujmy sobie nasze własne mini ujęcie wody, hydrofor i także z takiej wody korzystajmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, do widzenia.
Życzymy udanego weekendu. To był Czas Reakcji.